Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, w naszym programie chcemy poruszyć temat polskość i patriotyzm Dolnego i Górnego Śląska. Naszym gościem jest pan profesor Franciszek Marek. Szczęść Boże, panie profesorze, kłaniam się nisko.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór. Pan profesor był pierwszym wybranym rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Cieszymy się, że kolejny raz jest z nami. Dwie godziny temu mieliśmy okazję spotkać się z widzami telewizji Trwam. Teraz z radiosłuchaczami. Panie profesorze, to temat bardzo szeroki, tak przysłuchiwałem się temu, co pan powiedział, a zakończył pan swoją wypowiedź, tak niewiele powiedziałem, że sięgamy no tysiąca lat, można powiedzieć, wstecz, gdy mówimy o Polakach, którzy mieszkali, czy zamieszkują Dolny, Górny Śląsk, bo to aż gdzieś tam pod Zieloną Górę, tak, dzisiaj Legnicę podchodziło i tutaj po dzisiejszą Małopolskę. I chcemy jak gdyby na nowo zachwycić się tymi, którzy dla nas byli wzorem, bo pan mówił o tym, że przecież kilka wieków, tak, byli no nie tyle autonomią, ale jak gdyby wyłączeni z granic państwa polskiego, a mimo wszystko nie tylko w ich żyłach płynęła polska krew, ale widzimy, że to i kultura, i przede wszystkim wiara powodowała to, że nie trzeba ich było zachęcać i nic czynić nadzwyczajnego, żeby oni po polsku mówili, gdy już taka okazja zdarzyła się po powstaniach śląskich.
Aha, mam już coś odpowiedzieć.
Bardzo tak? Proszę, panie profesorze.
No myśmy skończyli tam troszeczkę na tym wieku, no na wiekach średnich, ale można powiedzieć, że razem z ogólnopolską kulturą, kultura polska na Śląsku rozwijała się nawet do XVI wieku. Mianowicie w XVI wieku rodzi się wielka nasza literatura narodowa w języku ojczystym. XVI wiek to jest wiek Mikołaja Reja, Kochanowskiego, Mikołaja Sempasza Żyńskiego. Pod koniec tego wieku jeszcze mamy potem jeszcze księcia Piotra Skargę. Kto ma największe zasługi przy produkcji polskojęzycznych książek? Zacznijmy od wynalazku druku. No to na ogół każdy, no kto ukończył szkołę nawet podstawową, to wie, że wynalazek druku to jest ten tego Jana Gutenberga z Moguncji, po niemiecku Mainz. To był rok 1451. Pierwszy dwa lata później, bo trzy lata składano tą pierwszą książkę, to była Biblia. Polska jeden egzemplarz posiada i to prawdopodobnie ten pierwszy, niedaleko stąd, bo w Pelplinie. A 24 lata później, w roku 1475, drukarz z Głogowa, Kasper Elian, drukuje uchwały synodu wrocławskiego, statuta synodalia episkoporum Bratislaviensium i w tej książeczce na ostatnich stroniczkach zamieszcza modlitwy Ojcze nasz, zdrowaś i wierzę w Boga Ojca. To jest najstarszy polski druk. Nie mówiliśmy o tym, ale tak jak pierwsze zdanie całe zapisane po polsku powstało na Śląsku, tak teraz i pierwszy druk jest śląski. Podobno on, ten Elian poszedł potem do Krakowa, ale nie odegrał tam takiej roli jak inni drukarze. Jacy to byli drukarze? Przede wszystkim było dwoje drukarzy, którzy zapoczątkowali całe generacje drukarzy krakowskich. To są rodziny potem Wietorów i Scharfenbergów. Scharfenbergowie otrzymali nawet od królów polskich szlachectwo za te zasługi wydawnicze. Obydwaj założyciele pochodzili z tej samej wioski dolnośląskiej, która jest naszym słuchaczom, widzom znana z tego fantastycznego komediowego filmu o Kargulach, mianowicie z Lubomierza. Podejrzewam, że tam musiał istnieć najstarszy polski cech rzemieślniczy drukarzy. I o dziwo, wśród tych drukarzy był także wspaniały Bawarczyk, Florian Ungler. I ci przede wszystkim... Dlatego widzimy, że prawda, Śląsk nadal uczestniczy, ale już wtedy zaczynają się pewne różnice, które mają podłoże społeczne. Mianowicie ta piękna literatura narodowa w Polsce staje się jakby coraz bardziej elitarna, trochę taka dworska, a literatura na Śląsku jest prosta, bo przeznaczona dla prostych ludzi, nie dla ludzi wykształconych. Widzimy nawet pewną taką polemikę. Jeden z pisarzy śląskich, Jerzy Bok, autor, nauczyciel w szkole tej protestanckiej, autor takiego pierwszego poematu pedagogicznego Agenda, potem też Porządek Kościołów, coś takiego, ewangelickich, on nawet moim zdaniem wyraził pewną taką polemikę z Kochanowskim. Postawię pytanie retoryczne. We wstępie do którego dzieła wyraził Kochanowski ocenę swojej wielkości literackiej? Nie we wstępie do Trenów oryginalnych, nie we wstępie do fraszek, nie we wstępie do poematów, tylko we wstępie do Psałterza Dawidowego. A psałterz to nie oryginalne jego utwory, tylko to przekład, tak? I wiedział, że tu jest największe osiągnięcie. Jak to zdanie brzmi? I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy, gdzie dotychczas nie było śladu czy znaku polskiej stopy. I z tym, można powiedzieć, trochę polemizuje ten, jak powiedziałem, Jerzy Bok. Nie wiem, czy dosłownie zacytuję. Wielka to rzecz z muzami pod niebo wylatować, ale większa prostymi słowy prostaka zbudować. I cała ta literatura ilościowo na Śląsku, polska literatura, powtarzam, ilościowo jest większa niż w ówczesnej Polsce, ale jest to już literatura dla prostego człowieka. Może, żeby choć coś, niecoś Państwu powiedzieć, jaki jest język tej literatury, to może zacytuję pieśń Żaków Śląskich z tego okresu. Kto daje dziadkom dobre wychowanie, lepiej jest, niż zbierać skarby na nie, boć drogie skarby snadno człowiek straci, ale nauki żaden nie przepłaci. Nauka klejnot, nauka skarb drogi, tegoż nie wyrwie nieprzyjaciel srogi. Nie spali ogień, nie zabierze woda, nie sprzątnie z świata żadna zła przygoda. A my to bacząc, ćwiczeniem się bawmy, w pańskiej bojaźni występków się strzeżmy. Wszytkie się szczęście odmienia i ginie, ale nauka na wiek wieku słynie. I to jest już, widzimy, że jest tu piękny język. Ja już coś wspomniałem w telewizji, że istnieją w naszych naukach filologicznych pewne kłótnie na temat genezy, na temat pochodzenia polskiego języka literackiego. No, jedni mówią, że wielkopolskie, drugi, że małopolskie pochodzenie, a ja twierdzę, że dużą rolę odegrał, kto wie, czy nie tą najważniejszą, odegrał Śląsk. Mianowicie, mamy, jeśli chodzi o te pierwociny w języku polskim, też one są ludziom, którzy dawniej ukończyli szkoły średnie, znane. No chociażby Legenda o świętym Aleksym, Satyra na leniwych chłopów, Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, Wiersz słoty o chlebowym stole. Znamy ten język, prawda, trochę jeszcze taki twardy, no nie chcę tutaj cytować, ale chytrze bydlą skspany kmiecie, prawda? I ja zacytuję na przykład niedaleko mojego miejsca zamieszkania w Krapkowicach w roku 1445 powstał polski, zapisany został polski przekład tej, no, jakby to powiedzieć, modlitwy, antyfony Salve Regina. Chciałbym może z pamięci z grubsza. Zdrowaś, królowno miłosierdzia, żywot, słodkość, nadzieju nasza zdrowaś. Ku tobie wołamy wygnani jewiny dzieci, płacząc w tym to padole słez. Przeto, orędownice nasza, one twe miłosierdziwe oczy ku nam obrócić raczysz, Jezusa tam nam przybliżyć. Amen. Proszę państwa, to już jest język rozwinięty, piękny, ale cofnijmy się jeszcze wcześniej. Uniwersytet Krakowski, który powstał, dzień otwarcia był 12 maja 1364 roku, nie miał wydziału teologicznego. Zgodę na ten wydział uzyskała dopiero królowa Jadwiga. No gdzieś tam koło roku 390 go uruchomiła przy pomocy, no czy rękami, dwóch profesorów. Jeden był jej stypendystą, to był Mateusz Krakowianin, który wcześniej był profesorem, a nawet rektorem w Heidelberdze, a drugim był Jan Tyszka z Opola. I pytam się, gdzie królowa Jadwiga zamówiła przekład psałterza, właśnie psalmów Dawida? Gdzie zamówiła? Nie u teologów krakowskich, nie w kurii biskupiej czy arcybiskupiej w Gnieźnie, tylko poza, już wtedy, tak 1399 zmarła, a więc już poza granicami państwa wtedy polskiego, w Kłodzku u kanoników regularnych. Jest to ten piękny zabytek znany pod nazwą psałterz floriański. Ta nazwa jest przypadkowa, mianowicie on zaginął w roku 1405 w czasie pożaru Biblioteki Jagiellońskiej, a odnaleziony został chyba przez Jana Kopitara w XIX wieku w którymś klasztorze świętego Floriana w Austrii, stąd się nazywa floriański. Ma piękną kartę, także powiązaną ze Śląskiem w czasie wojny. Jestem, chyba ja jedyny o tym trochę wspomniałem gdzieś w którejś publikacji. Mianowicie tak się złożyło przed laty, że opiekunem mojego przewodu habilitacyjnego na UJ-cie był już nieżyjący profesor Hulewicz, który w 1939 roku był asystentem wielkiego profesora Stanisława Kota, tego, który w rządzie potem emigracyjnym był najpierw ministrem kultury i opowiadał mi właśnie Hulewicz, tak spoglądał na mnie i mówi, jak już zaczęli Niemcy wkraczać do Francji, myśmy, mówi, wszystkie nasze skarby kultury wywieźli do Francji. Kot zwrócił się do mnie i mówi, widzisz, co się dzieje, trzeba ratować te rzeczy, bo mogą wpaść w ręce Niemców, ale daję ci tutaj najlepszego kierowcę, który kierował wtedy takim gazikiem i mówi, wieźliśmy i psałterz floriański, i kazania świętokrzyskie, i Szczerbiec. Przez okopy przeskakiwał kierowca, mówi, jak że oficerowie francuscy mówili, co za diabeł za kierownicą. No do portu przewieźli te rzeczy do Anglii, z Anglii potem one zostały wywiezione do Kanady, no i po wojnie kiedyś tam wróciły do Polski. Tym kierowcą był ten przywódca ruchu narodowego na Śląsku, Arkabożek z Markowic pod Raciborzem. On ratował te skarby. No ale to już tak troszeczkę znowu za daleko odszedłem. Ale jeszcze tradycja była, że do Uniwersytetu w Krakowie szła młodzież na studia, ale do szkół niższego rzędu, średni, często młodzież przyjeżdżała na Śląsk. Była bardzo dobra szkoła w Złotorii. Prowadził ją wybitny pedagog. Ja zapomniałem jego faktyczne nazwisko. Znany jest w nauce, bo wziął sobie nazwisko od wioski, Walenty Trotzendorf. I między innymi jego uczniem był Erasm Glitschner ze Żnina, który pod wpływem nauki tego właśnie dyrektora szkoły tak opanował, tak zainteresował się naukami pedagogicznymi, że potem jak studiował w Krakowie na uniwersytecie, napisał pierwszy polski podręcznik pedagogiczny w języku polskim. No, ktoś, kto nie wie, co to, jaka tego jest ranga, to przypomnę, że przecież nie było terminów pedagogicznych. On je musiał dopiero tworzyć. Tytuł jest bardzo obszerny. Książki o wychowaniu dzieci, bardzo dobre, a pożyteczne, z których rodzice naukę dołożną ku wychowaniu dzieci swych wyczerpnąć mogą. No i zaczyna się słowami, jeśli dobrze pamiętam, ci z was, którzy w młodości trochę szkołowali, prawda, czyli chodzili do szkoły lub nieco nauk zakusili. A więc ta więź kulturowa ciągle jest. Ja bym mógł dużo mówić o profesorach Ślązakach na Uniwersytecie Krakowskim. No, wspaniali ludzie odgrywali naprawdę wielką, niemal przodującą rolę na soborach w Bazylei zwłaszcza. No niektórzy z nich, jak lekarze Jan Stanko z Wrocławia, jak Piotr Gaszowiec z Rozmierzchi Strzeleckich, byli zarazem nadwornymi lekarzami Kazimierza Jagiellończyka. No ale powiedzmy jedną rzecz. Doktoraty były rzadkie u nas, bo doktorat był bardzo kosztowny, bo trzeba było zaprosić profesorów, no tych wybitnych uniwersytetów, no a to przecież to był Paryż, Sorbona, to był potem już Heidelberg, prawda, to była, no nie każdego było na to stać. Także pierwsza obrona doktorska odbyła się stosunkowo późno, bo w roku 1423, ale co ciekawe, doktorantem był już wcześniej wielokrotny rektor uniwersytetu Jan z Kluczborka, a więc Ślązak z Opolszczyzny, a promotorem także spod brzegu Franciszek Krzysowic. A więc i jeśli się nie mylę, to w średniowieczu, czyli do końca XV wieku, naliczono w Uniwersytecie Krakowskim 14 tysięcy studentów ze Śląska. Najwięcej studentów dawały właśnie dwa miasta, Legnica i Głogów. Z Głogowa pochodzili wszyscy, no ci Głogowczycy. No ale potem już, prawda, no mamy te różnice jednak coraz większe. No chciałbym powiedzieć jeszcze, że tak się dopiero w tym XIX wieku się utarło Polak katolik, Niemiec ewangelik. No bo w czasach pruskich, prawda, ten kościół ewangelicki był faworyzowany, tak jak w Rosji przez Katarzynę, prawda, kościół prawosławny, ale początkowo było inaczej. W tych wiekach XVI, XVII do połowy co najmniej XVIII wieku, to tam, gdzie zwyciężył protestantyzm, to pastorzy prowadzili szkółki dla wszystkich dzieci, także dla dziewcząt, w ojczystym języku, w języku polskim. Ja powiem Państwu szczerze, że nawet zupełnie przypadkowo wziąłem, kazałem sobie podać chyba w Die Deutsche Bücherei w Lipsku książkę, która była adresowana w kartce tej katalogowej tylko Neu erörterte Grammatika, nowo objaśniona gramatyka, a zamówiłem egzemplarz ze względu na to, że było napisane gedruckt in der Trumpischen Buchdruckerei Brick, drukowane, a wiedziałem, kim był Trump, jaki to był zasłużony drukarz. Jak mi książkę przyniesiono, okazało się, że tytuł jest, bo tytuł był niemiecki, Neu erörterte polnische Grammatika, nowo objaśniona polska gramatyka, ausbewerten polnischen Autoribus, na podstawie wybitnych polskich autorów, Biał Eigener Übung und Erfahrung, jak i na podstawie własnego ćwiczenia i doświadczenia, Gott zu Ehren, Bogu na chwałę, no i tam jeszcze die młodzieży, der Pitschlichen und Schuljugend zum Ferneren Gründlichen, młodzieży byczyńskiej, kluczborskiej do dalszej nauki i tak dalej, i tak dalej. Mało. To było wydanie już chyba trzecie, 40 lat po pierwszym, przez kogo? Nauczyciel nazywał się Johann Ernst Mühlenheim. I w tym wydaniu trzecim uczczono jubileusz 40-lecia pracy autora i jego dawni uczniowie, teraz pastorzy, złożyli tutaj na 18 stroniczkach gratulacje. No one są twarde, ale znowu piękną polszczyzną. Jedni bogactwu pierwsze miejsce dają, drudzy tytuły wszelkie wychwalają, inni łaskawą wielmożność wynoszą, jeszcze inni zasługi swoje w sprawach głoszą. A ty i tak dalej, jesteś tam, bardzo ciekawe zdanie, jesteś wierny Niemcom w dawnej dobie. To znaczy nie tym Niemcom, którzy przyszli panować, tylko tym, którzy przyszli coś dobrego dla ludności zrobić. I proszę Państwa, ci ludzie sami przedłużali sobie rok studiów, znaczy studia o jeden rok, najczęściej po tym gimnazjum piastowskim w Brzegu i po studia jeszcze szli na jeden rok dłużej do Elbląga, gdzie był najwyższy poziom nauczania języka polskiego i oni w tym języku uczyli polskie dzieci czytania i pisania. Wybitny znawca tej piśmiennictwa śląskiego, Wincenty Ogrodziński, napisał: nie stawali się pół Polakami, pół Niemcami, byli równocześnie Polakami i Niemcami, gorącymi obrońcami języka polskiego. Także mamy, prawda, tutaj jakiś wielki ciąg. Ale ojcze, przy redaktorze, no co was jeszcze interesuje?
Panie profesorze, bo tak myślę, że warto też powiedzieć, jak to jest z tą, bo wspominaliśmy o tym też w telewizji Trwam, jak to jest z tą mentalnością, tak? Bo nieraz jest taki, podział, tak, że Ślązak to Ślązak, a przecież z tych słów, które pan już nieraz na antenie Radia Maria przytaczał, że Ślązak nawet w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, na obczyźnie mówił, że jest Polakiem. Jak to jest z tą mentalnością, z tą świadomością tego, tej polskości i przynależności do narodu polskiego?
Tak, dobrze, więc...
Bo ja to też tak myślę, w kontekście trochę mówię nawet tych ruchów, takich, no, ruch autonomii śląskiej, bo dzisiaj też jak gdyby próbuje się oderwać, tak, Śląsk od Polski i powiedzieć, że takie będzie rozwiązanie najlepsze.
Nie, to jest istotnie, tutaj ojciec redaktor ma rację. Nie mają racji nasi historycy, może pominę nazwiska, ale nawet wybitni piszą bzdury, że Ślązacy mówili po polsku, ale świadomości nie mieli. Śmieszne. Świadomość była większa niż w innych regionach, tylko i to świadomość. Weźmy chociażby nie tylko ten szczegół, że chodzi o tą grupę z Płużnicy. Słuchacze mogą nie wiedzieć, więc przypomnijmy. Trzykrotnie wyrzucono franciszkanów z góry świętej Anny. Pierwszy raz to była sekularyzacja w 810 roku. Góra świętej Anny była długo pusta. Franciszkanie z góry świętej Anny otrzymali zakaz zbliżania się do tego miejsca na mniejszą odległość niż 15 kilometrów. Dlatego nie mogli nawet zamieszkać w Strzelcach, w mieście powiatowym, tylko zamieszkali w Płużnicy. I jeden z tych przeorów, ksiądz Leopold Mocz Gęba, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i prawie pół parafii potem tam ściągnął. I ci ludzie założyli w Teksasie wioski. Pierwsza wioska pod nazwą Panna Maria. I jak się wjeżdża do niej, to górna tablica głosi Panna Maria, dolna tablica najstarsza osada polska w Ameryce. Drugą osadę, jaką założyli, otrzymała nazwę Częstochowa, a trzecią Kościuszko. Ja nawet powiem szczerze, jako Ślązak miałem do nich żal. Holender, dlaczego nie wzięli na przykład Góra Świętej Anny? Ale już ten wybór świadczy, no bo pierwszy, no wiadomo, ze względów religijnych, prawda? Ale Częstochowa i Kościuszko. Podobnie jak grupa później wyjechała ze Siołkowic do Brazylii, w Curitibie założyła dystrykt Nowa Polonia, a nie Nowa Silesia. I to jest jakieś, powiedzmy, jeden. Mało tego, profesor Florian Śmieja, on pochodzi właśnie tam z tamtych stron, a jest w tej chwili emerytowanym profesorem Uniwersytetu Londyńskiego, mieszka na stałe w Kanadzie, w Toronto, pokazał mi protokoły przyjazdu do Ameryki Ślązaków w czasach Bismarka. Polski nie ma. I każdy podaje dokumenty i ma w protokołach spisane. Urodził się na przykład dnia tego i tego. Nazwie miejscowość jest urzędowa taka, jaka wtedy była. Schalkendorf na przykład, miejsce urodzenia, czyli Siołkowice. Ale państwo Polska. Was born in Poland. To sami o to dbali. Żeby tak ich zapisano. Błędem jest to, co historycy nazywają, i nawet pod tym tytułem są już i książki, odrodzenie narodowe na Śląsku w XIX wieku. Nieprawda. Narodowość to nie są rękawiczki, żeby je zmieniać. Natomiast mamy pełne prawo mówić o odrodzeniu moralnym. Ja tu może sięgnę do przełomu XVIII-XIX wieku. Syn nauczyciela, no oczywiście niemieckiego, z powiatu jeleniogórskiego, Johann chyba Gottlieb Schummel, był potem profesorem Uniwersytetu w Halle i towarzyszył Goethemu w tej jego podróży do Tarnowskich Gór. No wtedy jeszcze kolei nie było, więc przez cały Śląsk przejechali, prawda, konno. I po powrocie opublikował książkę Schummels Reise durch Schlesien im Juli und August. Schummela podróż przez Śląsk w roku 70, w lipcu i sierpniu 791 roku. Był wtedy, bo tu mamy do czynienia już z panowaniem pruskim. Może tu powinienem coś powiedzieć, dlatego że ci w Katowicach zaczynają szerzyć kult prusactwa. A wypowiedzi najwybitniejszych patriotów niemieckich, Adenauera, innych, prusactwo było okupacją jakby nie tylko dla Polaków, dla Francuzów, dla Duńczyków, ale także dla Niemców. Zresztą, jak Fryderyk II już w pierwszej wojnie zdobył Wrocław, to jak się przedstawił w gazecie, którą kazał wydawać, Schlesische Zeitung? Preußens Friedrich, Piastens großer Sohn. Pruski Fryderyk, wielki syn Piastów. Jak nie uszanował nawet tych świętości religijnych. No, może przypomnę, dokładnie nie będę pamiętał, dekretem zrzucił ze stanowiska biskupa wrocławskiego. Biskupem był wtedy chyba Zinzendorf z bardzo szlachetnej książęcej rodziny austriackiej. I w jego miejsce powołał koadiutora, koadiutor to jest pełniący obowiązki w zastępstwie no nieudolnego, powiedzmy chorego, z prawem następstwa, szafgocza. Ale dekret zaczyna się, tylko teraz już nie pamiętam, czy jest pierwsze słowo ich, czy jest pierwsze słowo der Heilige Geist. No, powiedzmy to drugie łagodniejsze. Der Heilige Geist und ich, Duch Święty i ja, postanowiliśmy razem prałata Szafgocza uczynić koadiutorem wrocławskim. Die Domherren, die dessen weigern, ci kanonicy, którzy się temu sprzeciwią, zostaną uznani za zwolenników szatana i jako ci, którzy występują przeciwko Duchowi Świętemu, die gegen dem Heiligen Geist strömen verdienen die höchste Verdammung. Ci, którzy występują przeciwko Duchowi Świętemu, zasługują na największe potępienie. Na obronę tego prałata Szafgocza mogę powiedzieć, że wcale się nie stał igraszką w rękach króla, i dlatego, jak wyjechał do Opola, to otrzymał, jak to Niemcy mówią, Stubenarrest. Mianowicie nie wolno mu było probostwa opuścić. Nawet nie mógł pojechać do sąsiedniej Góry Świętej Anny, żeby poświęcić, co chciał uczynić, wybudowaną tam Kalwarię. Ale widzicie, jaki był stosunek Fryderyka do Kościoła katolickiego, i tego robią w tej chwili, prawda, bohaterem, między innymi za tych czasów pruskich nastąpił tak wielki upadek, takie wielkie zdziczenie, że ci, co przejeżdżali przez Śląsk, to mówili, no, z Moraw na przykład, że tak jakby z dnia wjechali w noc. I ten Szumel, którego zacytowałem, napisał w tej swojej książce Podróż przez Śląsk, nędza górnośląska, idące z tym w parze pijaństwo, to nic innego jak następstwo despotyzmu pruskiego nad poddanymi. Zastanowiłem się, że słowo despotyzm oddał słowem sultanizmus, czyli sultanizm. Sultanizmus über der Untertanen. I tu chcę powiedzieć, że nastąpiło coś, co Polacy powinni wiedzieć. Proszę Państwa, nie było wśród Słowian, łącznie z Rosjanami, którzy umieją pić, nie było tak wielkiego pijaństwa w tej biedzie górnośląskiej, jak właśnie to, co się działo na przełomie XVIII-XIX wieku na Górnym Śląsku. 11 baryłek alkoholu na głowę mieszkańca. Wiele lat później ksiądz Norbert Bończyk, zwany Homerem Górnośląskim, wspomina w pięknym eposie wzorowanym na panu Tadeuszu, wspomina te czasy, znowu mogę zacytować, jak tu dawniej bywało, nim się człowiek narodził, już ojciec jego od karczmy do karczmy chodził kosztować, gdzie gorzołka była najsmaczniejsza, bo nam była do uciech rzecz najpotrzebniejsza. A znalazłszy zakupił choć 5 kwartnach chrzciny, wszak ci bez wódki nie było najmniejszej gościny. Nawet dziecku w kolebce zamiast piersi matki dawano kilka kropli gorzałki. Mówiły sąsiadki, że takiemu wódka już nie będzie grozić, jako... smutne to mógłbym wam przykładów bez liku dowodzić, jako się z wódką nasi ojcowie rodzili, z wódką żyli, z wódką ze świata schodzili. Smutne to były czasy, bardzo smutne. I co się wydarzyło? W Królestwie Kongresowym był jeden franciszkanin, bardzo aktywny na polu zwalczania pijaństwa. To był ojciec Stefan Brzozowski, który chciał na grunt Polski przenieść pewne doświadczenia irlandzkiego zakonnika, zakonnego księdza Teobalda chyba Mathieu. Popadł w konflikt z carem, został skazany na Sybir, ale z transportu uciekł. Najpierw go przetransportowano do Krakowa, Potem go przerzucono na Śląsk do piekar, do księdza Ficka, który tam był proboszczem. Góra Świętej Anny była, jak powiedziałem, osierocona, ale Ficek zdobył szybko zaufanie władz kościelnych we Wrocławiu i wyżebrał dla ojca Stefana Brzozowskiego miejsce na górze Świętej Anny, nie w klasztorze, bo w klasztorze sobie oficerowie pruscy tanzbudę urządzili, tylko jako pustelnik do obsługi pielgrzymek, które przychodziły. A przychodziły pielgrzymki no, na czele ze swoimi ludowymi, to na Śląsku ich się nazywa śpiewakami. Nawet ostatnim przy sekularyzacji, przy wypędzeniu franciszkanów, ostatnim przeorem był bardzo dobry kaznodzieja, mądry człowiek, ojciec, za chwilę się wyleciało nazwisko, został potem profesorem Uniwersytetu Krakowskiego i jego kazania wydrukował drukarz Jur w Raciborzu właśnie dla tych, ojciec Męciński, dla tych śpiewaków. I tu jeszcze odegrał, o czym nikt nie wspomina, jeszcze odegrał pozytywną rolę pewien Niemiec. Nazywał się hrabia Witt von Döring, który chyba wrzenił się do jakiejś tam rodziny kozielskiej, bo część dóbr miał w Koźlu, a część w powiecie rybnickim. Pierwsze zlikwidował Gorzelnię i on napisał list do księdza Ficka i napisał w tym liście: moim zdaniem tylko wy, kapłani pochodzący, katolicy, pochodzący z ludu śląskiego, jesteście w stanie tą plagę zwalczyć. No, Ficek jeszcze sprowadził potem wspaniałych jezuitów, wśród których najważniejszy był ojciec Karol Antoniewicz. No i rozpoczęli tą akcję zwalczania pijaństwa. Ja może zrobię przeskok, a potem wrócę do tego. Mianowicie znane jest na pewno słuchaczom orędzie biskupów polskich z roku 65, które było tym załącznikiem do zaproszenia przez episkopat polski episkopatu niemieckiego, aby ten episkopat wziął także udział w uroczystościach tysiąclecia chrztu polskiego na przyszły rok 966, tak? I autorem był kardynał Bolesław Kominek i dwa lata wcześniej Kominek wygłosił cały cykl wykładów na fali rozgłośni watykańskiej poświęconych, jak się to wtedy mówiło, szkoda, że od tego, od tej nazwy odeszli dzisiaj, historycy, administratorzy, mianowicie chodzi o ziemie odzyskane. No mnie wszystko tam nie interesowało, ale wiem, że jak mówił o Gdańsku, wtedy Chłupka i inni na zachodzie, ci wypędzeni, prawda, lansowali taką tezę Recht auf die Heimat, czyli prawo do stron rodzinnych. A Kominek powiedział: w niedługim czasie po cichutku sami się z tego wycofają, bo już 40% mieszkańców Gdańska urodziło się w Gdańsku. I rzeczywiście tak się stało. Ale tu w naszej sprawie, jak mówił o Śląsku Górnym, to Kominek powiedział tak: jak jestem na górze Świętej Anny i spoglądam na północ, to dostrzegam iglicę kościoła jasnogórskiego. No na pewno nie dostrzega, tylko to jest pewna przenośnia, która wyraża tutaj tę ideową, narodową więź, prawda, Śląska z Polską. I to na ogół każdy rozumie, ale już nie każdy wie, co się kryje za dalszą częścią, bo powiedział: a jak spoglądam na południe, to widzę, czy postrzegam wieżę kościoła pszowskiego. O co tu chodzi? Ta akcja walki z pijaństwem przybrała zorganizowany charakter w 1844 roku, mianowicie parafia po parafii odbywały misje antypijackie. Po tych misjach na zakończenie mężczyźni piątkami podchodzili do ołtarza. W pierwszej piątce był miejscowy proboszcz i składali ślubowanie antypijackie i byli wpisywani do ksiąg. Warto przypomnieć, to nie było ślubowanie abstynencji. Abstynencja tylko, czyli abstynencja, czyli kompletne nieużywanie od napojów palonych, czyli gorzałki. Natomiast jeśli chodzi o wino i piwo, to tylko ślubowali trzeźwość i umiar. I to było coś tak niebywałego, że do końca tego roku 300 tysięcy mężczyzn się wpisało. Proszę pamiętać, dla prostego ludu ślubowanie jest równoczesne czy równoważne jak przysięga. Docelowo 600 tysięcy. Odbyła się wielka konferencja lekarzy, zwołana przez lekarza, jakbyśmy dziś powiedzieli, wojewódzkiego Lorinzera. Uchwalili taką, jak to powiedzieć, protest, nie protest dla rządu. Pokażcie nam człowieka czy ludzi, którzy bez restrykcji, idąc za głosem swoich kapłanów, dobrowolnie odeszli od nałogu. To jest jedyny w dziejach walki z alkoholizmem, jedyny przykład zwycięstwa bez odwyków specjalnych, bez restrykcji. I ci nawróceni, jeśli tak można powiedzieć, pijacy, ufundowali właśnie jako wotum dziękczynne te wieże kościoła Pszowskiego. I stąd to właśnie te słowa, które kardynał Kominek, prawda, powiedział. No, a potem przyszła ta wielka rewolucja zwana w Niemczech Märzrewolucją. My mówimy Wiosna Ludów, tak? I powstaje Haus der Abgeordneten, czyli Sejm Pruski, i ku zaskoczeniu Niemców Śląsk wybrał swoich przedstawicieli Polaków. Najważniejszy był ksiądz Józef Szafranek, ale był także chłop oleski, który potrafił i w polskim, i w języku niemieckim pisać sprawozdania, Marcin Gorzołka, a Christian Minkus Fornal nawet został wybrany do Sejmu Ogólnoniemieckiego we Frankfurcie nad Menem. Powstają, ponieważ następuje wtedy tak wielki rozwój, taka wielka zmiana na Śląsku, że i szkolnictwo dla ludu, i czasopisma. No, ja bym mógł tutaj dużo o czasopismach mówić, ale weźmy chociażby, no, kiedy w Polsce, w państwie polskim powstaje normalna, można powiedzieć, prasa, nie mówiąc o takich próbach wcześniejszych, które już tam były za Kazimierza, za Jana Kazimierza, Merkuriusz Polski Ordynaryjny. Faktycznie pierwszą taką normalną gazetą jest Monitor Polski po koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. A pierwsza polska gazeta, czy polska czasopismo prowincjonalne dla ludu powstaje poza granicami państwa niemieckiego, mianowicie we Wrocławiu. Tam mamy wielkie, wielkie wydawnictwo Kornów. Ono jeszcze do dziś istnieje w RFN-ie. Pierwszy Korn uczył się sztuki drukarskiej w Polsce u Michała Gryla, który był drukarzem królewskim, no imcz króla jego mości. I ponieważ po rewolucji francuskiej ten strach padł na dwory, król polecił wydawać gazetę dla ludu, i powstała gazeta Schlesische Volkszeitung zum Nutzen und Vergnügen. Śląska gazeta ludowa dla pożytku i rozrywki czy przyjemności. Korn napisał do rządu, no tak, ale ci ludzie nasi, ten lud niemieckiego nie zna, więc żeby pozwolono wydawać mutację, czyli jak gdyby to samo, tylko po niemiecku. Zgodzono się i od następnego roku wychodzi Gazety Śląskie dla Ludu Pospolitego. Już temat, widzicie, tutaj jest inny. Piękne artykuły, mogę zacytować, powiedzmy, żeby język poznać, sposób doświadczony na sparzenie. Kmiotka pewna, uważywszy bryję, postawiła ją w misie na ziemię, a wyszedłszy z kuchni, nadeszło małe jej dziecię i strasznie się sparzyło. Na krzyk matki przybiegła sąsiadka, a ten jej poradę dała. Ale są artykuły takie jak sprawiedliwy ma na pieczy żywot bydlątka swego, czy Azali, krzyczenie sowki na domie chorego człowieka jest znakiem śmierci jego, o powietrzu, jego skutkach, odmianach na najprzedniejszych i tak dalej. Potem powstają pisma, ale jeszcze wcześniej, kiedy było tak źle, to powinienem zacytować pastora Wilhelma Paula, der Oberschlesier verteidigt gegen seine Widersacher, bisher hat man uns nur geschmäht. Dotąd, czy do tej pory nas tylko szkalowano. Man erachtete uns als unerzogene Halbmenschen. Traktowano nas jak niewykształconych półludzi, Faulenzer, Trinker und Pijaków i tego. Man beschrieb uns als Gespenster mit tiefliegenden Augen und verwachsenen Stirne. Opisywano nas jako stwory, jako straszydła z głęboko osadzonymi oczyma i zarośniętymi czołami i tak dalej, i tak dalej. Inny z kolei, też piękna postać, Richter, napisał taką broszurkę Über den Oberschlesischen Landmann, o wieśniaku górnośląskim, jako o Christen, wieśniaku górnośląskim, jako o chrześcijaninie, als Menschen, Christen und Bürger, jako o człowieku, chrześcijaninie i obywatelu. A to był bardzo doświadczony pedagog. Najpierw uczył w szkole książęcej w Pszczynie, a potem był w Regencji Opolskiej zastępcą Bogedajna, radcy szkolnego, czyli takiego kuratora. I powiedział, moje doświadczenia szkolne mówią mi, że co najmniej 20% młodzieży śląskiej nadaje się do nauk w szkołach wyższych, przy czym Hochschulen to Niemcy uważają ponad szkoły podstawowe. I jest to procent wyższy niż u ludności niemieckiej. Więc takie rzeczyśmy też, prawda, mieli. I powstała na przykład najlepszą była był potem w Pszczynie Tygodnik Polski poświęcony Włościanom, dziennik górnośląski w Bytomiu, tygodnik katolicki księdza Ficka w Piekarach. Nawet w takich małych miejscowościach Olesno i Kluczbork, telegraf górnośląski. Ja może zacytuję, jak został Szafranek tym posłem, to nauczyciel Józef Lompa opublikował artykuł w Dzienniku Górnośląskim, którego redakcja mieściła się na probostwie księdza Szafranka w Bytomiu. Otóż mamy w Berlinie na Sejmie naszego deputowanego księdza Szafranka, który żąda dla nas uznania naszej narodowości. Ale on tam sam jest, czyli osamotniony. Reszta przeciwnicy. Należy więc, mili wieśniacy, byście się w gromadach i miastach zebrali, uchwalili, napisali i wysłali na ręce księdza Szafranka tak. My, Ślązacy, z dziada, pradziada zamieszkujący tę ziemię, sądzimy się sami być jej prawowitymi dziedzicami, a zatem żądamy, aby narodowość nasza polska przyznaną nam była, a równe jako niemieckie prawa mieć mogła. To jest, żądamy, by w szkołach niższych uczono tylko po polsku, a w szkołach wyższych także po polsku, a język niemiecki ma być jak obcy, na przykład francuski, traktowany. Niechby Ślązak był uczony w polskich szkołach, mógł być księdzem, nauczycielem, prawnikiem, lekarzem, a to choćby po niemiecku nie umiał. Tak napiszcie i podpiszcie. I jakie daje zakończenie? Bo zważcie to sobie uważnie. Jeśli zaniedbacie tej sprawy, to zasmucicie serca bogobojnych piastów, którzy z nieba na was spoglądają, tych piastów, za których panowania tak dobrze działo się naszym praojcom na ziemi naszej. Więc znowu ten kult, widzicie, ten kult piastowski. No, w Niemczech w tym czasie, chociaż to państwo pruskie totalitarne, no, mieli w Niemczech naprawdę wybitnych uczonych i wspaniałą postacią był profesor Wilhelm von Humboldt. Ich było dwóch braci. On, no, w pewnym sensie i pedagog, a jego brat Aleksander był wielkim podróżnikiem. Zreformował Wilhelm Uniwersytet, nie będę o tym mówił. W każdym bądź razie Wilhelm Humboldt w jednej ze swoich prac pisze, że człowiek homo loquens, który już posługuje się mową, tak, to mowa jego określa jego tożsamość narodową. I dalej mówi, że no, po to Pan Bóg stworzył różne języki, różne także narodowości, aby każdy naród strzegł swoich właśnie tej tożsamości. I zresztą tutaj tu można powiedzieć, że jest zgodny z pewnym zdaniem już średniowiecznym świętego Augustyna. Nie wynoś się ponad korzeń, bo to korzeń dźwiga ciebie, a nie ty korzeń. I pod wpływem Humboldta, nie pamiętam dokładnie, ale to chyba był kapłan, minister von Altenstein, wydał taki reskrypt, czyli rozporządzenie dla szkół, gdzie napisał jeszcze coś więcej. Mianowicie napisał: Religion und Muttersprache sind die höchsten Heiligtümer einer Nation. Religia i język ojczysty są najwyższymi świętościami narodowości, nie ludowości, nie ludu, narodu. I pod tym wpływem na przykład bardzo zasłużony ksiądz Bernard Bogedain, który przyjechał w 1868 roku do Opola na stanowisko, no dzisiaj byśmy powiedzieli kuratora, to był radca szkolny i kościelny, pod wpływem tej zgody zaprowadził w szkołach ludowych, wiejskich, język polski jako język wykładowy, a w szkołach miejskich klasy z językiem wykładowym polskim dla no, tych dzieci, które właśnie z polskich rodzin pochodziły. Kiedy przyjechał, kiedy go zapytano o uzasadnienie, ja tu chyba już raz cytowałem, powiedział takie piękne kilka zdań. W Sejmie powiedział: postawiłem sobie jako najważniejsze zadanie życia mego bronić prawa ludu do jego języka ojczystego. Die Muttersprache ist ein legitimes Eigentum des Volkes. Mowa ojczysta jest prawowitą własnością ludu. Z nią związane są obyczaje, moralność i tak dalej. I koniec jest taki. Die Schule ist keine Dressuranstalt, czy Dressierungsanstalt. Szkoła nie jest zakładem dresury, Dressierungsanstalt. Die Schule ist eine Menschenbildungsanstalt und die Muttersprache ist in ihr die Lebensatmosphäre. Szkoła jest zakładem kształcenia ludzi, a mowa ojczysta jest w niej atmosferą życiową. I ten, dlaczego mówię o Bogedainie? Bo po kilku miesiącach pobytu w Opolu, od ich chodzenia pieszo do jednego kościoła pod opolskiego na odprawianie polskich nabożeństw, zyskał tak wielkie uznanie, że został też wybrany właśnie do Sejmu. tak? I kiedy go zapytano, dlaczego właśnie ten no, popiera tak, to jest to właśnie to, co powiedziałem, prawda, powtórzył, choć dodał do tego jej doch bin ich ein warmer Freund des Deutschen, mimo to jest, chociaż jestem gorącym no, przyjacielem czy niemieckości. I on zaczął wydawać pierwszą gazetę dla ludów Opolu, ale inicjatywa już była wcześniejsza drukarza Weilshäusera. Ja przejrzałem w archiwum w Merseburgu jego podanie. Bardzo piękny miał, no, piękny apetyt, bo napisał do ministerstwa o zgodę na wydawanie, dał tekst polski i oczywiście przekład niemiecki. Tekst polski Jutrzenka Górnośląska, po niemiecku Der Oberschlesische Morgenstern, i napisał, że treść będą tworzyć dwie rubryki, gospodarcza i właśnie obyczajowa. Nie dostał koncesji, bo prawo mówiło, że na wydawanie gazety ludowej trzeba mieć kwalifikacje pedagogiczne, a takie przypisywano tylko nauczycielom i duchownym, i dlatego Bogedain uzyskał tą zgodę, a Weilshäuser był tylko drukarzem, i w styczniu 1949 roku powstała Gazeta Wiejska dla Górnego Śląska. Ja zacytuję fragment pierwszego artykułu znowu, żeby pokazać, jaki stosunek był tego kapłana do ludu i jakim językiem. On pięknie znał literaturę polską. Mili wieśniacy, otóż i w waszym rodowitym języku gazeta, albo jak zwyczajnie ją nazywacie nowina, a po niemiecku mówią Zeitung, ma i wieśniak czas do czytania albo przysłuchiwania się, bo niedzielny dzień nie krótszy od powszedniego, a zimowe wieczory dopieroż długie i nudne, że człowiek ziewać musi, kiedy nie ma co robić albo gadać. Wierzcie mi na moje uczciwe słowo, że takie rzeczy stały się i jeszcze dzieją, które i wieśniakowi potrzebne są do wiedzenia, bo choć najzdrowszą strawą zepsuć sobie można żołądek, to przecież nie słyszałem jeszcze, ażeby zdrową nauką kto sobie był zepsuł głowy. I proszę was, odtąd idzie świetna gospodarka, bo uczy także nowoczesnej uprawy roli w miejsce tak zwanego systemu trójpolowego Williamsa, system płodozmianowy. Kto zna troszeczkę opolszczyznę, to jeszcze dzisiaj może zauważyć na wszystkich bocznych drogach, a nie tylko, jeszcze obsadzone są te drogi nie wierzbami, tylko drzewami owocowymi, bo chodziło o likwidację głodu, prawda, na Śląsku. I dlatego ja mówię, nie odrodzenie narodowe, tylko odrodzenie moralne nastąpiło. A może, żebyście się mogli państwo troszeczkę uśmiać, to powiem, że w tym roku 1848, w tym Haus der Abgeordneten, ksiądz Szafranek siedział na lewicy. Wtedy na lewicy jeszcze komunistów nie było, tylko byli zwolennicy republiki, demokraci, a na prawicy zwolennicy monarchii, wierni królowi. Bogedain siedział na prawicy, a Szafranek na lewicy. Najmłodszym posłem na prawicy był wtedy Bismarck, który ani razu nie zabrał głosu, ale 30 parę lat później, jak już było cesarstwo niemieckie, no to w 1986 roku przemawiał i rozpoczął debatę, która, jak Niemcy napisali, była poświęcona der Polenfrage, kwestii polskiej. Ja stenogramy przeczytałem, a w stenogramach są nie tylko słowa wypowiedziane, ale także i w nawiasach, jakie były nastroje, jakie gesty. Bismarck był świetnym mówcą. Meine Herren, moi panowie, eine kurze Pause w nawiasie. Czy pamiętacie rok 1848? Znowu przerwa. Ja siedziałem wtedy tam, w nawiasie napisane nach rechts zeigend, pokazał na prawo. A tu, w nawiasie, na links, na lewo, siedział. a właściwie nie siedział, ale stał. Pewien proboszcz z Górnego Śląska, namiętnik Józef Szafranek, od niego to zło się wzięło. I tłumaczy. On obiecał swoim przełożonym, czyli kardynałowi Melchiorowi Diepenbrockowi, tak, że nie będzie na prawicy siedział, ale nie obiecał, że nie będzie stał. Bo o co chodzi? Żeby się go pozbyć, sięgnęli do biskupa i zażądali, żeby biskup zabronił Szafrankowi zasiadania na lewicy. I biskup Melchior von Diepenbrock wysłał pismo do, bo on był proboszczem największej wtedy parafii na Górnym Śląsku, jedyny kościół w Bytomiu, kościół, no do dziś istnieje, kościół na Świętej Marii Panny. I pismo było, że proboszczowi kościoła na Świętej Marii Panny, księdzu Józefowi Szafrankowi, zabraniam zasiadania w Sejmie na lewicy. No to Szafranek pojechał, nie było napisane, że mu nie wolno stać, no to to stał na lewicy. I powiem, co powiedział jeszcze wtedy Bismarck. Mogę dosłownie zacytować. Und wenn die Sitzung auch sechs Stunden dauerte, a jeśli nawet posiedzenie trwało 6 godzin, er stand wie eine Statue, on stał jak posąg, mit solcher Kraft in den Schreiberzeugen, die ich oft bewundert habe, z taką siłą w nogach, którą nieraz podziwiałem. Biskup, jak się dowiedział, no moim zdaniem ukarał go zbyt surowo, bo pełna suspenda. Pełna, to znaczy ani spowiedzi słuchać, ani mszy odprawiać. I myślał biskup, że może przyjedzie delegacja parafii. Nie. Przyjechała delegacja miasta, w której był Polak-katolik Emanuel Smolka, nauczyciel szkół średnich, był tajny radca Niemiec Ewangelii Han i Żydzi bytomscy też wybrali zakonnego przedstawiciela kupca Schaudera. No i wobec delegacji miasta jednak ustąpił biskup, ale powiedział, że cofnie suspendę, jak Szafranek odwoła w swojej gazecie, czyli w Dzienniku Górnośląskim. No tak, Szafranek odwołał, ale biskup zapomniał zażądać, że to ma być w języku polskim, więc Szafranek to zrobił pod tytułem Errare humanum est, błądzenie jest rzeczą ludzką. Tacy ludzie, tacy twardzi ludzie byli przywódcami ludu i widzimy, prawda, jak ta cała atmosfera narasta. No i w roku, prawda, po odzyskaniu, jak Polska odzyskała niepodległość, dochodzi do powstań. Ale co jest ciekawe, że od samego początku nie było wrogości w stosunku do narodu niemieckiego. I pomija się zwykle piękne przemówienie w Reichstagu Korfantego 25 października 18 roku. Ja mam gdzieś tutaj w szpargałach to jego przemówienie, prawda, że ile świat zawdzięcza dobrych, wielkich rzeczy narodowi niemieckiemu, ale w jednym okazał się ten naród słaby, że nie potrafił przeciwstawić się tym łajdactwom pruskim, tak, i stał się ofiarą do pokonanego narodu niemieckiego. Wyzwolony naród polski wyciąga rękę na pojednanie. To się nie podobało niektórym naszym w gorącej wodzie kąpanych, ale to była idea, która doczekała się wreszcie realizacji dzisiaj, prawda, i byłoby błędem, prawda, ją tutaj krytykować. No, ojcze, co was jeszcze interesuje?
Mnie wiele, ale myślę, że naszych słuchaczy też jest wielu chętnych do tego, by postawić panu profesorowi pytania. Zapraszam do kontaktu. Naszym gościem jest pan profesor Franciszek Marek. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy mieszkają poza granicami naszej ojczyzny, 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Temat naszych rozmów: polskość i patriotyzm Dolnego i Górnego Śląska.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz: musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach, gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we zwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i w sercach nadzieję swe niosła. Chopina, wierzba Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska. Dumna, odważna, tak jak to Polska, swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska. Był polski papież, polskie nadzieje, sen o wolności i jego spełnienie, bo był robotnik na stoczni murze i ten generał, co nie mógł tak dłużej. I gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem, lecz jak nas uczą historii dzieje, ten naród zawsze miał w sobie nadzieję, więc musi znaleźć to dobro w sobie, by tak jak dawniej być dzielnym narodem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarosław Wejherowa.
Proszę.
Pozdrawiam serdecznie ojca, pozdrawiam pana profesora. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tą piękną opowieść o historii Śląska, polskiej historii. To jest szczęście, że mamy możliwość słuchania na fali Radio Maryja takiej opowieści, takich faktów. U nas na Kaszubach był podobny problem z Prusakami. Zresztą to opisał bardzo doskonale Aleksander Majkowski w powieści Życie i przygody Remusa, gdzie były zmagania z Prusakami. Mamy również swojego bohatera, Antoniego Abrahama, który był delegatem Kaszubów, który walczył o przełączenie Pomorza do Macierzy, czyli do Polski. Dużo by opowiadać. Nasze narody, nasze grupy etniczne, jak to ktoś powiedział, są bardzo zbliżone do siebie. Mamy tą samą przeszłość. Tak samo walczyliśmy o wyzwolenie. Tak samo chcieliśmy być w Polsce taką samą mieliśmy religię. Jak pan profesor pięknie powiedział, że religia to korzeń, ale korzeń również i Kaszubów, Polaków. Także serdecznie gratuluję i serdecznie również pozdrawiam. Życzę wiele zdrowia i jeszcze wielu spotkań w takiej audycji, z takim przekazem o faktach, o polskości Śląska i Ślązaków jako Polaków. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść
Dziękuję.
Boże.
Otóż moim zdaniem, uzasadnionym pewnymi faktami, Kaszubem można być w Polsce, Mazurem można być w Polsce, Ślązakiem można być w Polsce. W Berlinie było takie porzekadło: Jeder zweite Berliner wurde auf dem schlesischen Bahnhof geboren, czyli co drugi Berlińczyk urodził się na dworcu śląskim, tak się nazywa ten dworzec. I co się okazuje? Poza nazwiskami niewiele tam pozostało. Ile spotkałem wielu Mazurów w Niemczech, pochodzenia mazurskiego, niestety mazurskość zatracili już tylko Niemcy. Bo region żywi się także sokami kultury ogólnonarodowej. Z jednej strony tą kulturę jak gdyby karmi, a z drugiej strony także od niej czerpie. Może ja tu jako przykład bym podał najwybitniejszego, moim zdaniem, pisarza mazurskiego, niemieckojęzycznego. Jest nim Siegfried Lenz. Duża powieść pod tytułem w oryginale Heimat Muzeum, czyli muzeum regionalne. To był taki, bohaterem jest Rogala, który był mistrzem dywanów, tak, czy tych gobelinów, no i zbieraczem pamiątek kultury mazurskiej. No, jak wyjechał, jak się go wysiedlili do Niemiec, to nawet to Muzeum Mazurskie założył gdzieś tam koło Szlezwiga, Holsztyna. I powieść zaczyna się w ten sposób, że Rogala poparzony leży w szpitalu, a lekarz i rozmawia z lekarzem i mówi do lekarza tak: to ja to muzeum, które było moją radością, mojego życia, podpaliłem, bo zbudowałem to muzeum po to, żeby ono służyło pojednaniu między narodami, a interesowali się nim tylko rewizjoniści. Co historia dała, niech zabierze. Patrzyłem, jak paliły się miecze polskie, krzyżackie i tak dalej, i tak dalej. I to jest tutaj ta piękna idea. W Polsce mogli istnieć, mogli rozwijać swoją kulturę, tam już ją tracą. Dlatego ja widzę bogactwo w łączeniu narodowości, czy tożsamości narodowej z odrębnością regionalną. Tak. Dziękuję serdecznie za słowa uznania. Ale może są inni jeszcze.
Tak, są, panie profesorze. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Cześć Boże, tu się kłania Krystyna z Piekar Śląskich.
Kłaniam się.
Ogromnie się cieszymy, że właśnie ten temat jest poruszony, ponieważ ksiądz Witek akurat tak się składa, że dzień wczorajszy to jest datą 18 lutego, datą śmierci księdza Ficka, który był wielkim właśnie apostołem Śląska, taki ma tytuł.
Tak.
Ja pozwolę sobie zacytować, ponieważ ksiądz profesor mówił również o akcji trzeźwościowej, a również ta akcja trzeźwościowa zrodziła autentyczną solidarność. Zacytować księdza profesora Janusza Wycisło. Takie po prostu
Mieszka
słowa. Dzieło abstynencji jest wspaniałe. Kaczmy stoją puste, a na tygodniowych i miesięcznych jarmarkach i targach panuje zupełny spokój i porządek. Nie spotyka się tam teraz żadnych pijanych, których dawniej pełno walało się po drogach i rowach przydrożnych. Ustały dzikie wrzaski, a wesele odbywają się w ciszy i bez wódki. Związki robotnicze, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne, związki robotnicze wykluczają ze swego grona tych, którzy nie chcą wyżyć się wódki. To jest prawdziwa solidarność. Dozorcy w hutach i kopalniach, jak i właściciele dóbr chwalą pilność, porządek i podporządkowanie tych, którzy złożyli przyrzeczenie trzeźwości. Tam, gdzie to już miało miejsce, przed tygodniami lub miesiącami, przychodzą do duchownych kobiety podziękować za dobrodziejstwo, które sprowadziło im spokój do domu. To pisze nadradca królewski do rejencji opolskiej do Berlina. I jeszcze pisze dalej, przekonywającego dowodu na dobroczynne skutki działalności Związku Wstrzemięźliwości na Śląsku dostarcza ta okoliczność, że w tej prowincji podczas ubiegłego roku, czyli w 1844, zlikwidowano całkowicie 18 gorzelni, 108 unieruchomiono, wyprodukowano około 25 tysięcy wiader wódki mniej niż w innych latach i skutkiem tego, to jest bardzo ważne, skutkiem tego w podatku od wódki nastąpił ubytek w kwocie 255 tysięcy talarów. Czyli można było za tą kwotę wybudować 3 świątynie, oczywiście świątyni, taka jak świątynia jest właściwie w Piekarach, w Bazylice Piekarskiej, ponieważ akurat tutaj podaję tylko fragment wypowiedzi księdza profesora Janusza Wycisło. Natomiast oczywiście cała akcja, gdyby chodziło o inną akcję księdza Ficka, wielkiego społecznika, to właśnie był nie tylko drukowany, o której ksiądz profesor mówił, tygodniku katolickim, ale książki były drukowane również i również modlitywniki i pielgrzymi, którzy przybywali do Matki Bożej, mogli nabywać w języku polskim właśnie te piękne materiały i oczywiście były jeszcze drukarnia, która była, nawet ksiądz Ficek, wiemy, że były drukowane żywoty świętych Piotra Skargi i bardzo, bardzo dużo innych publikacji, które nawet jego współpraca z Krakowem była bardzo żywa. Natomiast w Piekarach jest muzeum przy Bazylice i można, ponieważ kiedy były u nas budowana świątynia, również właśnie w tym czasie, kiedy ta akcja trzeźwościowa była właśnie prowadzona, więc w 1842 roku była rozpoczęta budowa świątyni i była przerwa i wtedy od 2 właśnie lutego, to jest Dzień Matki Bożej Gromnicznej, a która jest nazwana Matką Bożą Oczyszczenia, w muzeum właśnie można znaleźć te druki, deklaracje przystąpienia do właśnie do bractwa, później to było właściwie najpierw Towarzystwo Trzeźwościowe, ale w Piekarach było pierwsze bractwo trzeźwościowe, pierwsze jako bractwo zatwierdzone przez papieża Piusa IX i nie było takiego bractwa nigdzie w ogóle w Europie. To było pierwsze w Polsce to nie było, ale w Piekarach właśnie pierwsze. I można było znaleźć w muzeum naszym, można również inne informacje, które są związane z akcją trzeźwościową na Górnym Śląsku, bo była stolicą właśnie tych akcji Piekary, gdzie przenosiła się do wszystkich innych miast, kopalnie to przejmowali, nie tylko na Górnym Śląsku, ale również przeniosła się do Galicji i są nawet dokumenty, gdyby chodziło o innych kapłanów, którzy podjęli akcję właśnie w Galicji, czy nawet w zaborze pruskim, gdyby chodziło o Wielkopolskę. Także w muzeum można zrobić te deklaracje, zobaczyć przystąpienia do akcji trzeźwościowej. Ale bardzo ważne jest to, że związki robotnicze wykluczały osoby, które nie należały do bractwa trzeźwościowego. I w ten sposób to była presja społeczna, to była bardzo ważna i była cała akcja wspomagająca ludzi, bo nie tylko chodziło o deklaracje, które ktoś przyjmuje, że powiedzmy się wyrzeka tego alkoholu, ale chodziło o to, żeby wytrwać w tym postanowieniach i była cała akcja trzeźwościowa, nie tylko w tym, ale społeczna, która miała wspomagać ludzi właśnie po prostu w dotrzymaniu tej obietnicy. Właśnie ta presja nie tylko w związkach robotniczych, ale one, te akcje były o wiele szersze i stąd Matka Boża Piekarska, Ojciec Święty, który nadał tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, sięgał korzeniem do tego okresu, gdzie objawiła się autentyczna solidarność. My hasło solidarność mówimy o współczesnym świecie, znaczy tutaj gdańskim, ale w tym czasie w Piekarach objawiła się autentyczna solidarność właśnie międzyludzka, wspomagająca właśnie tych słabszych ludzi, aby wytrwali w tych dobrych postanowieniach.
Bardzo dziękujemy pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Więc to, co tam pani cytowała za księdzem profesorem Wycisło, to jest w tym dokumencie, który Niemcy zachwyceni wysłali, i kobiety niemieckie nawet żądały, żeby taką samą akcję przeprowadzić wśród mężczyzn niemieckich. Jeszcze co pani mówiła, że nie tylko akcja. Ficek wszedł do historii ludu śląskiego z przydomkiem trochę innym. Anioł Stróż Górnego Śląska. Zresztą ten kościół kalwaryjski on budował. Krytykowali go niektórzy, że jest za mało narodowy. Nieprawda. Ja ten tygodnik, zresztą jest książka moja, najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku, i ja ten tygodnik dokładnie wszystkie numery przeczytałem. Tam są wzruszające listy z Krakowa tego jezuity księdza Karola. Już go dzisiaj wymieniałem. Antoniewicz. Ja ci, czytelniku, opisywał będę nie to, co oczy widzą, lecz to, co serce czuje. Z Krakowa właśnie. Przy każdym grobie jest. Wtedy, jak na poświęcenie tego kościoła kalwaryjskiego przyjechał właśnie ten kardynał Melchior von Diepenbrock, jak zobaczył te tłumy ludzi, to powiedział, że dałby sobie palec uciąć, żeby mógł do tego ludu przemówić w jego języku, czyli w języku polskim. Ale ja podziwiam, że to był tak wielki zastrzyk, który tak podbudował tą ludność, no bo przecież Bogdajna po tej szkole, po tej reformie szkolnej usunięto go w jaki sposób? No nie można go było potraktować tak jak lumpen, którego wyrzucono i koniec, bo przecież on był na prawicy, on był wśród wiernych królowi. No to uradzono co? Kopniak w górę. Także został biskupem sufraganem we Wrocławiu, tak? Żeby go od szkolnictwa odsunąć. No i oczywiście potem za Bismarcka mamy już kompletną, stuprocentową germanizację szkolnictwa, że nawet religia w szkole nie może być w języku ojczystym, tylko niemiecki. I co ja podziwiam? Że ta siła domu była już teraz tak wielka na Śląsku, że absolwenci wyłącznie nauki niemieckiej przy pomocy tych modlitewników, ci zdolniejsi, wyrastali na prawdziwych duchowych przywódców. Już nie chcę mówić tu o tych wielkich, takich jak Norbert Bończyk, jak ksiądz Konstanty Damrot, bo to byli ludzie z akademickim wykształceniem. Oni w czasie studiów teologicznych słuchali także wykładów z literatury polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ale chodzi mi o tych, którzy pozostali na tej niemieckiej Volksschule i nic więcej. Weźmy takiego rolnika z Dobrzenia Małego, Franciszka Wilczka, a może zacytuję coś, niecoś jeszcze. Poeta ludowy ze Siołkowic, urodzony w 1868 roku. No mój tata był rocznik 901, więc dużo starszy od mojego taty. Jego synowie byli w wieku mojego taty. Jeden był inżynier Bronisław Kania, drugi lekarz Tadeusz Kania. Tadeusz do mnie powiedział kiedyś: mój tata pana więcej ceni niż mnie. I na niecały rok przed śmiercią, w 1956 roku, na Boże Narodzenie, ten stary już wtedy sędziwy Kania przysłał mi życzenia noworoczne, świąteczne i noworoczne. No ja wtedy miałem 26 lat. No, pierwsza zwrotka jest taka za bardzo bałwochwalcza, to ją opuszczę. Szanowny panie, drogi przyjacielu, takich na tym świecie nigdy nie ma wielu. Widziałem z rozmowy, żeś mnie życzliwy, chociaż jestem nieraz bardzo gadatliwy. Jakżeś mi życzliwy, memu sercu drogi, z nieudolnym wierszem wstępuję w twe progi. A wierzaj mi szczerze, że choć liche wiersze, jednak mam ku tobie serce jak najszczersze. I serca pełnego szczerej życzliwości winszuję ci na świecie wszelkiej pomyślności. Na ten właśnie rok nowy i następny lata od boskiego dzieciątka, Zbawiciela świata, które ten pokój, chóry aniołów, jego pokój chóry aniołów ogłosiły. Żyj nam długo lata Matuzalemowe, opuszczę. Żyj nam długo lata Matuzalemowe, a choćbyś ich nie dożył choć tylko połowę, byle bez przygód, chorób i troskania, tego życzy ci serca poeta Jakub Kania. Aż nie do wiary, człowiek, który nie miał ani jednej lekcji języka polskiego, tylko szkołę niemiecką. Nie tylko w piekarach, ale na Górze Świętej Anny były aż 3 drukarnie czynne i można było nie tylko kupić katechizm, ale na początku tego katechizmu było coś w rodzaju gramatyki języka polskiego, jak korzystać z tego podręcznika. Tylko na Śląsku w Bytomiu wydano elementarz języka polskiego dla dzieci, które w szkole pobierają wyłącznie naukę niemiecką. Więc to jest wszystko to pokłosie tej trzeźwości, prawda, przyniosło takie rezultaty. No, ale może jeszcze ktoś ma jakieś pytania.
Oczywiście, panie profesorze. No. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Janusz, dzwonię z Wielkopolski, z Kórnika. Mam pytanie do pana profesora. Czy pan profesor kojarzy takie nazwisko Wielkopolanina z urodzenia, a Ślązaka z wyboru, doktora Ignacego Nowaka? Miał on w Chorzowie klinikę ginekologiczną, brał udział w powstaniach, w plebiscycie, miał bardzo dobre relacje z biskupem Adamskim. Jedna z ulic Chorzowa nosi nazwę właśnie doktora Ignacego Nowaka. Dziękuję, tak. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo. Proszę pana, obustronne, bo wyście, to znaczy Wielkopolska miała tę przewagę nad Górnym Śląskiem, że oprócz tego polskiego ludu posiadała także inteligencję, no pewną tej elitę. To byli i biskupi, jak Ledychowski, a zaczęło się wszystko. Poza tym, poznaniacy byli jedynym narodem polskim w czasie zaborów, który przeciwstawił zaborcy metodę, która go doprowadziła do gospodarczego zwycięstwa. A zaczęło się wszystko od pracy zwykłego lekarza Karola Marcinkowskiego, który w piśmie do króla czy do ministra prosi o zgodę na założenie bazaru dla rozwoju industrii, jeszcze te kultury industrii na pewno. I potem już jak za Bismarka mamy, prawda, tego ministra Flotwell mówi, aniż mi się obejrzeli, jak nam wyrośli polscy nauczyciele, polscy leśnicy. Tam w czasie Wiosny Ludów powstał wspaniały to towarzystwo pedagogiczne. Ledychowski chyba był, jeśli się nie mylę, szefem, a sekretarzem redakcji był Ewaryst Estkowski. Ta jego odezwa mówi, wykształciliśmy się na niemieckich lekarzy, a uczymy dzieci polskie. Musimy sami poznać polską pedagogikę, polską dydaktykę i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużo przedstawicieli inteligencji wielkopolskiej przyjeżdżało na Śląsk, ale Ślązacy dawali też swoich do Poznania. No przecież wiem, wielkim profesorem medycyny, dyrektorem chyba w kliniki ginekologicznej, jeszcze parę lat temu był profesor Baron z Winowa Opolskiego, ale z waszych, no kto był, Chłapowscy działali na Śląsku, Bronisław Koraszewski, założyciel i redaktor Gazety Opolskiej, dalej Maćko, Maćkowski, redaktor i wydawca Nowin Raciborskich. No, bardzo dużo Wielkopolska zrobiła dobrego dla Śląska. Niektórzy utracili wszystko. W Gogolinie, gdzie mieszkam, najpiękniejszy dom to był dom wybudowany przez aptekarza poznańskiego, Michalski się nazywał. No, po powstaniu musiał uciekać, utracił to, prawda, ale do dziś jest to jeden z najpiękniejszych domów. No ale to już, wie pan, to by było na oddzielną rozmowę, tego za dużo by było. Proszę bardzo, może są jeszcze jakieś pytania.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwica.
Teraz i zawsze.
Chciałam bardzo podziękować panu profesorowi za wspaniały wykład, wspaniały. A mam prośbę, panie profesorze, ponieważ przed laty uczyłam się i wiedziałam, a w tej chwili nie wiem, kto do naszej literatury przekazał te słowa. Zacytuję. A więc człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej niż drzewo z ziemią. Jakżeż więc nie kochać ciebie, mowo, nad której kołyską szumiały wieki księgą lasów świętokrzyską. I długo pracowali prości kołodzieje i stroiciele luteń gospodarstwa słowotwórczego, zanim dźwięk, sztuka drukarska przełożyła na karty odciśniętych lit. Tak rósł potoczny język Rzeczypospolitej. To jest jeden, panie doktorze, panie profesorze. A druga literatura krótsza będzie, to jest tak, o mądrości. Pan profesor wspominał właśnie o tej wspaniałej mądrości. A więc, boć mądrość na świecie jest jakoby jaki ogromny ratusz w jakimś zacnym mieście, a nauki poczciwe, a ćwiczenia roztropne są jakoby gościńcem do onego miasta. I tu, panie profesorze, właśnie ten dylemat, że nie pamiętam autorów tych słów.
Dziękuję.
I bardzo bym prosiła pana profesora właśnie.
Wystawić mi może pani niedostateczną ocenę.
Nie bardzo.
Mnie się też to zdarza. I na przykład ciągle szukam, bo tata, bo ja, no nas jest rodzeństwa siedmioro i wszyscy mają wyższe wykształcenie. I tata wbijał nam do głowy kilka rzeczy. Jedna, że nie jest, że dekalog to jest, ma jeden błąd. Mianowicie było nie 10, a 11 przykazań, a to 11 brzmiało ucz się. To było jedno. Drugie, mawiał nam, że jak żeśmy narzekali, że koledzy mają więcej wolnego czasu, to tata mówił, komu nieba więcej dały, od tego więcej wymagają. No i a z wierszy też nie mogłem znaleźć, czy to był Rydel. Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie. Wiedza to potęgi klucz, w tym moc, kto więcej umie. Bo wiedz, nie, że nie pchną tego wstecz, ani pochłoną fale, kto umie choćby jedną rzecz, lecz umie doskonale. Jak pani ten początek pierwszy zacytowała, to skojarzyłem to z Kowalem Juliuszem Ligoniem, ale dalsze rzeczy wskazały mi, że to musiał być jednak no wyższej rangi pod względem wykształcenia. Także mea maxima culpa, moja wielka wina. Widzi pani, też wszystkiego nie wiem. Chociaż w ogóle mi to było znane, ale nie wiem, nie pamiętam.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora.
Dziękujemy.
Którego kiedyś byłam słuchaczką, byłam studentką, ale jeszcze wtedy nazywała się to Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Dzisiaj jestem na emeryturze i ogromnie dziękuję panu profesorowi za piękny wykład, tak jak kiedyś słuchałam wykładów pana profesora bez sprawdzania listy obecności. Przychodziliśmy wszyscy wielkim tłumem. Tak, dzisiaj bardzo się cieszę, że pan profesor przemawia przez moje ukochane radio. Jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję serdecznie za piękne słowa i piękną historię. Szczęść Boże! Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie. Powiem Pani, jak na spowiedzi. Chłopcy czy chłopczyki w moim wieku są trochę podobni do chłopczyków z przedszkola. Po prostu chcą, żeby ich od czasu do czasu ktoś pogłaskał i pochwalił. Dlatego dziękuję serdecznie, potrzebowałem tego też.
Pan profesor wspominał ponad chyba 2000 swoich magistrantów, tak?
Tak.
Więc to jeden może ze studentów, czy jedna ze studentek. Więc już na emeryturze, więc ja sobie to wyobrażam.
Muszę tutaj ojcu redaktorowi powiedzieć, że no, jak składam życzenia czy gratulacje, to mam na myśli nie tylko osobę, której gratuluję, ale siebie też. I niektóre gratulacje się już dwukrotnie sprawdziły. Mianowicie, jak mieliśmy studia zaoczne, to ja gratulowałem, a ci pierwsi studenci zaoczni, to nie tak jak dzisiaj młodzież, to byli ludzie na przykład w wieku mojego taty. Ja pamiętam, że mi nawet głos zadrżał, jak wyczytywałem nazwiska, a profesor Madeja wręczał potem ten dyplom. Jak przeczytałem, że Stachnik chyba inspektor z Kluczborka, Lenik ze Strzelec, który z nich był rocznikiem mojego taty. Ale życzenia składa, gratulując życzeń, mówię, no życzę nie tylko, czy gratuluję panu, ale życzę, no, żebym mógł też wręczyć dyplom magisterski pańskiej córce, czy pańskiemu synowi. No to człowiek i sobie też życzy, prawda, przy tym wszystkim. No, ale już mam te trzy pokolenia też właśnie. Dziadkowie, zresztą, o tym się dzisiaj nie pamięta, ale to była wielka rewolucja kulturowa także w szkolnictwie średnim. No matura kiedyś była, prawda, no, czymś wielkim i pamiętam, jak matura, bo żona pracowała w liceum w Gogolinie, jak matura była stacjonarna parę tygodni wcześniej, a zaoczna później. I syn przewodniczącego Rady Zakładowej Śląskich Zakładów Obuwia już był po maturze, a tata jego zdawał. Podenerwowany chodził na korytarzu i do swojej wychowawczyni, czyli do mojej żony podchodzi mi, proszę pani, może bryk pani da mojemu tatowi, on był taki słaby w matematyce. Odwrotnie, normalnie rodzice się martwili o dzieci, a w tym przypadku dzieci o rodziców, prawda? No takie rzeczy, no szkoła ma to do siebie, prawda, że jakoś no, i integruje i daje satysfakcję obydwu stronom.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie Bóg Pan Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzieje.
Teraz i zawsze.
Mówi Maciej z Opolszczyzny. Cieszę się. Chciałem powitać pana profesora szanownego i ojca redaktora. Chciałbym wspomnieć w temacie polskości Śląska opracowanie albo pracę Niemca Juliusza Rogera, który został sprowadzony jako młody lekarz do ratowania z epidemii tyfusu w 1847 roku na Górny Śląsk przez księcia Wiktora I Raciborskiego do Ruty Wielkich koło Raciborza. Juliusz Roger był Niemcem. Znalazł się tu właśnie na ziemi raciborskiej na Opolszczyźnie. I on jako człowiek o wielu różnorakich zainteresowaniach, a jako uczeń wyróżniał się ogromną pilnością, gorliwością i żywymi, wszechstronnymi zainteresowaniami. I ten właśnie Juliusz Roger, gdy znalazł się między ludem śląskim, stwierdził, że warto by zainteresować się kulturą tego ludu i do swojej pracy o poświęconej właśnie jaśnie oświeconemu Wiktorowi księciu Raciborskiemu, przyjacielowi ludu, z największym poważaniem poświęca właśnie pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku z muzyką zebrał i wydał Juliusz Roger, doktor medycyny, w 1863. I tu zacytuję przedmowę do tej pracy. Niniejsze pieśni, to jest wszystko pisane w języku polskim, przez tego właśnie Juliusza Rogera. Niniejsze pieśni zbierano między ludem polskim Śląska Górnego. Sąsiadując z Niemcami, Morawianami i Czechami, lud ten zamieszkuje najdalej ku wschodowi położone powiaty pruskiego Śląska po obu stronach Odry i w austriackim księstwie cieszyńskim. Ciasne doliny od południa na północ ciągnące się wzdłuż północnej pochyłości Beskidu. Na próżno szukaliby tych pieśni po miastach. Tam bowiem po większej części panuje język niemiecki. Zdarza się nawet, że dzieci mieszczańskie nie rozumieją mowy polskich rodziców swoich. Ale lud wiejski, górnośląski, prawie wszędzie w przeważającej większości jest polski. I tak dalej, i tak dalej. To jest tylko fragment wstępu właśnie przedmowy do pracy Juliusza Rogera, który przy pomocy Józefa Lompy, nauczyciela wiejskiego, który pomagał mu w tym zbieraniu pieśni ludu śląskiego. Szanowny panie profesorze, chciałbym jeszcze wspomnieć w temacie pomocy Wielkopolan Śląskowi wspomnieć nazwisko Kazimierza Malczewskiego, który długo działał w Raciborzu i w Raciborskim. Wielce zasłużonemu, zasłużony Wielkopolanin, który już po II wojnie światowej był współredaktorem i zbierał relacje wspomnieniowe ludzi, którzy działali w Związku Polaków w Niemczech. Kazimierz Malczewski. Dzięki za ten wielce pożyteczny i potrzebny wykład o polskości Śląska. Panie profesorze, szanowny księże redaktorze, wielkie dzięki. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem
Panie
Bogiem.
Panie Macieju, mam tutaj gdzieś cały to, ten wstęp. Tam jeszcze są najpiękniejsze po tym zdania, że nie widzi różnicy pomiędzy tą językiem ludu na Śląsku, a ludu w Małopolsce. Ale to było tak. W roku 1847 nastąpiła ta wielka klęska głodu na Śląsku i kilku lekarzy, ochotników przyjechało na Śląsk. Szczególnie mocno zapisały się dwie osoby. Ten wybitny lekarz niemiecki, który wykrył czy odkrył sposób rozmnażania się komórek. To na ten temat ma dzieło Omniscellula acellula. Każda komórka z komórki. Wielki Rudolf Virchow. I Virchow napisał krótko. Na Górnym Śląsku panuje język polski, bo tam mieszka lud polski. No, to jeszcze koresponduje z wcześniejszym dokumentem, mianowicie każda prowincja, bo państwo pruskie było podzielone na prowincje, była wielka prowincja Schlesien, miała nie tylko swojego tam Oberprezydenta, ale swojego ministra. I tak, pierwszym ministrem prowincji śląskiej był hrabia Schlabrendorf, drugim był Hoym. I Hoym opracował taki raport o stanie językowym na Śląsku. Zaczyna od regencji legnickiej poprzez wrocławską opolską. O legnickiej pisze krótko: przewaga języka niemieckiego. Wrocławska mówi: łącznie z miastem Wrocławia co najmniej 50% języka polskiego, 50% niemieckiego. A jeżeli chodzi o Górny Śląsk, to mogę zacytować dosłownie: Gemeiniglich sind die beurlaubten Soldaten die einzigen Einwohner der oberschlesischen Dörfer, die etwas Deutsch sprechen. Powszechnie urlopowani żołnierze są jedynymi mieszkańcami górnośląskich wiosek, którzy trochę mówią po niemiecku. Juliusz Roger, który zaczął robić już w Niemczech wielką karierę naukową w medycynie, wspomina, że jak wysiadł z dyliżansu w Raciborzu i zapytał o hercoga, to się już zorientował, że zapytani poza tym słowem hercog nic po niemiecku nie umieli. I rzeczywiście poznał język polski tak dobrze, że w tym języku całkiem dobrze pisał. A warto może jeszcze wspomnieć, zachęcił go do tego wybitny germanista wrocławski, profesor Hoffmann von Fallersleben. I nawet było coś takiego, że Roger niektóre pieśni polskie, te ludowe, tłumaczył na prozę niemiecką, posyłał Hoffmannowi, a ten tłumaczył, czy pisał z prozy na poezję. I nawet wiem, że w tej piosence szła dzieweczka do laseczka, to tam coś tego, bo Indas Gryny, to napisał, nie, to jest błędne. Więc rzeczywiście bardzo pokochał ten Śląsk i dużo zrobił nie tylko w tej dziedzinie, ale także w opiece lekarskiej. Przecież ze składek publicznych, które on zbierał. Mianowicie do księcia przyjeżdżali wielcy na polowanie. Jak już dobrze popili, to Roger zdejmował ten cylinder, czyli ten kapelusz, no mówi: zniszczyliście pola chłopskie, dajcie coś na tego. I ze składek wybudował szpital, który do dziś, no przynajmniej nie wiem jak oficjalnie, ale w mowie mieszkańców nazywa się Juliusz. Szpital w Rybniku, swego czasu największy szpital w tamtej części Śląska. Także no to są ci, aha, i wspomniałeś jeszcze Maciej tego Malczewskiego, osobiście go znałem, potem on rzeczywiście całą tą opolszczyznę objeździł na rowerze, bo on był komisarzem plebiscytowym w Opolu, a jego córką była Lutosława, która była w tej grupie studentów wrocławskich, którą ten Obersturmbannführer Müller, prawda, wyrzucił z uczelni, no i oświadczył, prawda, że do końca świata żadna polska noga po korytarzach Uniwersytetu Wrocławskiego deptać nie będzie. Wtedy tam był w tej grupie też wam znany Adolf Ważok. No, podobno student Gałązka z Gliwic powiedział: przyjdziemy tu ukończyć studia, ale to już będzie Uniwersytet Polski. No, jeżeli to jest prawdą, no to były te słowa prorocze. No ale to są, taki Malczewski, on jest godny oddzielnego też wykładu. Ale dziękuję bardzo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię jest Zofia, dzwonię z Chicago. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za ten przepiękny wykład o Śląsku. Przypomniała mi się przy okazji też bardzo piękna pozycja Zofii Kossak, książka pod tytułem Nieznany kraj, który która to książka no, zachwyca chyba wszystkich, którzy pochodzą ze Śląska. I tam można zapoznać się no, z pięknymi historiami tych wszystkich osób, bo właściwie od początku powstania Śląska aż do czasów Zofii Kossak. Zresztą ona sama pochodziła ze Śląska Cieszyńskiego, a pierwszy raz usłyszałam o tej książce właśnie z książki Wandy Pułtawskiej, Rekolekcje beskidzkie. Podobno, myślę, że to prawdziwa historia, pani Wanda Pułtawska kilka miesięcy przed śmiercią błogosławionego Jana Pawła II czytała właśnie tą książkę Zofii Kossak, Nieznany kraj. I nasz błogosławiony Jan Paweł II bardzo się nią zachwycał, chociaż z żalem wspominał, że już jest ta książka zapomniana i też bardzo trudna do zdobycia. Chciałam podziękować bardzo serdecznie księdzu profesorowi panu profesorowi i księdzu prowadzącemu za tą piękną audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. No, okazuje się, że o Śląsku pięknie napisać potrafiły osoby nie z zewnątrz, tylko te, które trochę na tym Śląsku pomieszkały. Tak, to mamy zaraz Ziemia gromadzi prochy, potem Ziemia Elżbiety Poli Gojawiczyńskiej i właśnie, no chyba jednak najpiękniejsze, najbardziej wzruszające jest Nieznany kraj Zofii Kossak. No cóż tu powiedzieć. Mamy w Polsce, w polskim języku takie piękne porzekadło, które wytyka nasze błędy. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, tak? Mamy coś takiego. Proszę bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest pan na antenie, proszę tylko wyłączyć swoje radio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym powitać was w radiu. No i ja jestem rodowitym Ślązakiem. Ja to odczuwam całkiem inaczej. Ładnie wszystko mówią historycy, politycy, ale Śląsk najlepiej by wyglądał, jeżeli by rządzili na Śląsku sami Ślązacy. Śląsk jest traktowany jako kolonia i to obojętnie, czy był pod zarządem czeskim, niemieckim czy polskim. Politycy rządzący Śląskiem byli przyprowadzani w teczkach. Najwięcej dla Śląska zrobili rodowici Ślązacy. Ostatni czas pokazał prawdę o Śląsku. Też nie zadecydowały rządy Ślązaków, tylko Unia Europejska zniszczyła cały dorobek Śląska, cały przemysł. I Śląsk by mógł dużo zrobić i dla Polski, i dla siebie tu. Ale gdyby Śląskiem rządzili Ślązacy. Ślązacy byli zawsze nieufnie traktowani przez, można powiedzieć, zaborców, bo Śląsk był przez wszystkie czasy pod zaborami. No i prawdy o Śląsku nigdy nawet historycy nie napiszą. My to czujemy całkiem inaczej. Czujemy się jako ludzie skolonizowani.
Dziękuję bardzo.
Tyle bym chciał powiedzieć.
Dobrze, dziękuję. Proszę pana, nie powiem panu szczerze. nie tylko nie jestem w stanie, ale nie chcę całkowicie zaprzeczyć. Pan ma dużo racji. Wie pan, chętnie bym dźwignął nogę i pokazał panu, że mam na nogach buty, które może już nie najpiękniej wyglądają. Buty z największej fabryki obuwia, jaka była do niedawna, do reformy Balcerowicza w sąsiedniej miejscowości, bo ja mieszkam w Gogolinie, w Otmencie. 40 tysięcy par obuwia dziennie. Obuwie może nie najpiękniejsze, ale tanie i trwałe. 10 lat łażę w tych butach codziennie. Jak czyszczę dokładnie, to szukam pęknięcia, bo już bym je chętnie wyrzucił. No ale jako Ślązak wiem, że to, co jest jeszcze nie zepsute, to nie wolno wyrzucać, trzeba nosić. To poczucie tej oszczędności, prawda, mam. Ale powiem panu, kupiłem równocześnie z tymi butami 3 razy droższe, rzekomo najlepszej firmy niemieckiej Salamander, białe buty. Ile razy się chodzi w butach białych? No kilka razy w roku, dawno je szlak trafił. I dlatego trzeba było tą polską fabrykę zlikwidować, tak? Jednym podpisem Balcerowicza czy Lewandowskiego zlikwidowano fabrykę. Nie można takiej fabryki jednym podpisem przywrócić. Na to trzeba potem kilka pokoleń. Z okna domu moich rodziców spogląda się na las za Bierawką Ramżula, za lasem jedna z dwóch najlepszych kopalń węgla koksującego. 20 lat temu tę kopalnię zamknięto. Próbowali jeszcze dyrektorzy kupować najnowocześniejsze maszyny, no ale zlikwidowano, zamknięto. Ponieważ tam rządzą nasi absolwenci z Opola, zawsze mnie zapraszają na taką uroczystość tam wręczania Nagrody Karolinki w grudniu. I teraz jak ostatnio byłem, dowiaduję się, że jakiś Czech kupił tą, czy kupuje tą kopalnię po 20 latach postoju. I będzie wydobywał węgiel, a my będziemy płacić za polski węgiel. I tak to jest. I tu z tym się zgadzam. Ale wie pan, nie wolno nam być wyłącznie tymi płaczliwymi. Trochę winy w naszych rękach też jest. Mamy rzeczy takie, z którymi możemy być zadowoleni. Powiem panu wprost. Awans kulturowy dla Górnego Śląska nie przyszedł z bogatych Niemiec, tylko przyszedł z biednej Polski. Profesorowie lwowscy zdziesiątkowani i przez hitlerowców, i przez Ukraińców, jak jechali objąć Uniwersytet Wrocławski, to po drodze założyli Politechnikę Gliwicką, Akademię Medyczną w Rokitnicy, potem założyli Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która przeniesiona została do Opola. Opole 138 tysięcy mieszkańców, niecałe już w tej chwili. Uniwersytet, Politechnika, Wyższa Szkoła Zarządzania Administracji i jeszcze filie innych. 40 tysięcy mieszkańców dzisiejszych Opola to społeczność akademicka. Tylko, no, trzeba, tu ma pan dużo racji, że trzeba, no, walczyć o to, o tą władzę, prawda? Zamiast tam jakichś tego separatystycznych, tego ruchów, które tylko spowodują pauperyzację, to walczyć o stanowiska w Warszawie. Tam już mamy sporo naszych, ale oni jeszcze, no wie pan, ja nie chcę też narzekać, ale boli mnie, że na przykład no, w partie polityczne nie wystawiają Ślązaków, tak w Opolu przynajmniej. To jest... Wiem, że przyjechałem jeden raz z zagranicy i pytałem dzieci, no jak się tu dzisiaj głosuje? A, możesz postawić krzyżyk przy jednym. No to zacząłem przeglądać te listy, czytam jedną Platformę, czytam PiS, czytam PSL. Nigdzie nikogo nie widzę ze znajomych. Zatrzymałem się przy nazwisku Knosała. Nie znałem jeszcze tego, jego do dziś osobiście nie znam, ale to jest nazwisko śląskie. No i jak przyszedłem do domu, potem dzieci pytałem, na kogoś głosował. Ja mówię, no postawiłem krzyżyk przy Knosale. To Ślązak. No toś głosował, mi mówię, toś głosował na tamtego, bo do jednego, przy którym się postawi krzyżyk, jest cała zgraja łapserdaków, prawda, dopisana. No. Więc z tym trzeba walczyć, ale nie obrazom, wyjazdami, tylko wziąć swoje ręce rzeczy. No dziękuję bardzo. Ja nie mam kompleksu, proszę pana, wobec na podstawie moich recenzji dostali doktoraty honoris causa, nawet Uniwersytet Warszawski nadał Oskarowi Anweilerowi i tak dalej. Ja tych kompleksów nie mam. No ale nie mogę tutaj zaprzeczyć. Ma pan dużo racji. No, dziękuję bardzo.
Jeszcze może jeden ostatni telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Witam Boże. Serdecznie pana profesora ojca Grzegorza. Wieczorny głos spod znaku Rodła z Wrocławia. Tadeusz się kłania. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za wspaniałe dzisiejsze popołudnie i wieczór, ten piękny przekrojowy głos, jeśli chodzi o ostatnie stulecia, o te 1000 lat w sumie związanych z polskością i Górnego, Dolnego Śląska, Śląska Opolskiego. Także myślę, że na koniec dwa słowa o polskości okresu międzywojennego tych ziem, a więc o tradycjach Związku Polaków w Niemczech, o tradycjach naszych rodaków, którzy przecież w 1938 roku na Kongresie Berlińskim uroczyście ogłosili, proklamowali 5 praw Polaków spod znaku Rodła. Młodzi krzyżanie, nasi rodacy, którzy uczyli się w jednym z dwóch polskich gimnazjów w Niemczech, mieli taki swój refren, który często przytaczali na swoich uroczystościach, bo takie jest nasze hasło: wierzyć w czyn, a nigdy w słowo. Dzisiaj tutaj nam towarzyszy wspaniały wykład i słowo pana profesora. Ja natomiast od 10 lat zawsze dzielę się tą filozofią czynu, realnego działania i przypominania właśnie polskości Rodła, Polaków spod znaku Rodła. I w tym momencie, korzystając też z tej możliwości, zapraszam słuchaczy Radia Maryja na uroczystość we Wrocławiu 6 marca, a więc za 2 tygodnie, 76. rocznica ogłoszenia 5 praw Polaków spod znaku Rodła. To akurat wypada w dniu roboczym, równo w czwartek po 76 latach i o godzinie 9 msza święta we wrocławskiej katedrze, później o godzinie 10 ta część uroczystość programowa, merytoryczna, na której zawsze staram się pokazać, że w młodych pokoleniach Polaków, w tym roku w szczególności wśród młodych wrocławian, te 5 praw Polaków, ta idea patriotyczna jest nieustannie żywa, że pokażemy bogaty program, który też jest inspiracją dla kolejnych nowych pokoleń Polaków, z tym dziedzictwem się identyfikujących, że będzie 50-kilogramowy tort ze znakiem Rodła jako forma takiej degustacji i promocji, że będzie nam towarzyszyła orkiestra reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji. Także to jest jakby taki troszeczkę uchylam rąbka tajemnicy z tego bogatego programu, który będzie miał miejsce na Ostrowie Tumskim. I na zakończenie jakby 3 takie jeszcze historyczno-współczesne myśli, które też mogą być jakby takim uzupełnieniem tego wieczoru. Polacy rozpoczynali i kończyli swoje wspaniałe działania, uroczystości, różnego rodzaju imprezy spod znaku Rodła w okresie międzywojennym hasłem Polaków, który przecież zawsze na tych naszych wrocławskich uroczystościach przytaczamy: i nieustaniem walce siłę słuszności mamy i mocą tej słuszności wytrwamy i wygramy. Tego życzę panu profesorowi, tego życzę ojcom redemptorystom, którzy zawsze udostępniają gościnne radio i telewizję. I też chcę powiedzieć, jaka myśl towarzyszy naszemu spotkaniu właśnie marcowemu w tym roku, a więc myśl księdza kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski: wolno swój naród więcej kochać. Poprzez właśnie tę uroczystość chcemy też tutaj to ewidentnie przypomnieć, ewidentnie pokazać. A na zakończenie, skoro o Śląsku, to też myśl arcibożka tego wielkiego sołtysa z Markowic, tego wielkiego syna ziemi raciborskiej. To myśl, która mi też towarzyszy w tych codziennych działaniach spod znaku rodła. Siła nasza leży w nas samych. Nie płaczemy, nie utyskujemy, nie żalimy się, tylko wzorem naszych przodków z lat 20., z lat 30. idziemy do przodu, zmagamy się z przeciwnościami, ale zawsze widzimy przed sobą horyzont optymizmu, horyzont działania i tego pragmatyzmu, który ich cechował. Tego wszystkim, a sobie też w szczególności życzę. Dziękuję za dzisiejszą audycję.
Dziękujemy.
Ja, ponieważ wiem, kto mówi, ja panu dziękuję. Jestem i naprawdę się cieszę, że pan potrafił jak gdyby połączyć dwie w sumie bardzo bliskie, choć z różnych, z wielkiej odległości rody czy rodziny, prawda, Sybiriaków i rodziny właśnie spod znaku rodła. No, wczoraj mieliśmy piękną uroczystość w Opolu z okazji tej rocznicy powołania pierwszej dzielnicy. No nie wiem, bo to różnie bywa. Pan wie, że jak mogę, to przyjeżdżam do was. No, niech się pan udarzy. Dziękuję bardzo.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Jeszcze słowo na podsumowanie. Co najważniejsze jest, co takiego też, żeby nas zainspirować, bo pewnie wiele jest trudnych sytuacji, które nas zniechęcają, które powodują, że machnęlibyśmy ręką.
No nie wolno być pesymistą. Nie wolno być pesymistą. Były gorsze czasy i zawsze ten lud ma tą wielką taką siłę. Wiecie, jak ja czytam niektóre stare rzeczy, to gdybym nie wiedział, kto je napisał i kiedy, to bym myślał, że one powstały dzisiaj. Powiedzmy, wiadomo, że już ponad 2 miliony młodych ludzi, Polaków jest za granicami, tak? W XIX wieku tak masowych wyjazdów nie było, ale były, to się nazywało za chlebem, do Stanów Zjednoczonych najczęściej. I jeden z poetów, księży górnośląskich, ksiądz Konstanty Damrot, napisał krótki wierszyk do wychodźców. Rzekomo, że cię wyżywić nie może ojczyzna, Polska bogata i żyzna. Chcesz ją porzucić, wynieś się za morze. Kłamiesz i bluźnisz, wszak i w Polsce miejsca i chleba dostatek, ale trzeba go okupić lepszym niż zwyczajnym złotym, twardzizną na palcach i czoła potem. No przecież to jest aktualne, to dzisiaj by można, prawda, przekazać. No uwierzyć trzeba też we własne siły. To tyle. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy i słuchali, i uzupełnili niektóre rzeczy. No, ja bym mógł dużo więcej powiedzieć, ale ja wiem, że nawet wykład na uczelni musi mieć swoje granice, bo ja mówię do studentów, słuchajcie, jak ja gadam, to ja nie zasnę, ale jak wy będziecie słuchać, to możecie zasnąć.
No. Panie profesorze, mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy i usłyszymy. Dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Franciszek Marek. A temat, który poruszyliśmy, polskość i patriotyzm Dolnego i Górnego Śląska. Dziękuję Państwu za telefony, dziękuję za uwagę.